Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
To już pewne, w przyszłym miesiącu rusza powszechny, bezpłatny i dobrowolny program szczepień nastolatków przeciwko HPV.
My nie mamy możliwości wpływania na pewne przyzwyczajenia czy na styl życia, natomiast mamy możliwość profilaktyki, żeby po prostu zapobiegać i zmniejszać znacząco ryzyko poprzez właśnie stosowanie profilaktycznych szczepień.
W tej chwili trwają szkolenia pracowników podstawowej opieki zdrowotnej dotyczące właśnie tego programu i od tego dziś zaczniemy spotkanie z wielkopolską medycyną.
Coraz więcej uczelni kształci lub chce kształcić przyszłych medyków. W Wielkopolsce to już 3 szkoły wyższe.
W tej chwili kształci już 24. Prawdopodobnie będzie to około 30 uczelni, które zaczną kształcić w nowym roku akademickim.
Kierunki lekarskie coraz częściej otwierają teraz uczelnie prywatne. Dlatego zapytamy o jakość kształcenia w takich miejscach.
Jak wygląda praca koordynatora w onkologii?
Posiadamy telefony służbowe i oczywiście pacjenci dzwonią w późnych godzinach popołudniowych. Mamy nawet jednego pacjenta, który dzwoni codziennie do koordynatora, codziennie, dzień, ale ma taką potrzebę.
Po wprowadzeniu krajowej sieci onkologicznej koordynatorzy powinni już pomagać pacjentom chorym na raka w przechodzeniu przez proces diagnostyki i leczenia.
I jeszcze o leczeniu nowotworów. Jednorazowa dawka promieniowania zabije raka.
Na ogół nie daje się dużych dawek, bo one wydawałyby się, że są szkodliwe, więc nie można czeka naświetlać dużymi dawkami. Ale w przypadku mikroimpulsu można spróbować dużych dawek.
To na razie terapia eksperymentalna, ale Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu chce ją stosować.
Na koniec zaprosimy Państwa do Kalisza na Tydzień Zdrowia, który tam właśnie rusza.
To zdrowie to nie tylko jest ważne powiedzmy małego od szkoły, ale są przecież seniorzy, którzy też czynnie uczestniczą w różnych imprezach sportowych i dbają o swoje zdrowie.
Sporo będzie się działo w ramach Tygodnia Zdrowia. Więcej powiemy pod koniec naszego programu.
Akcja Profilaktyka.
Polska była do tej pory ostatnim krajem Unii Europejskiej, który nie zapewniał powszechnego i bezpłatnego dostępu do szczepień przeciwko wirusowi HPV. To wkrótce się zmieni. W przyszłym miesiącu ruszają szczepienia HPV dla polskich nastolatków realizowane z rządowego programu. Na razie wystartowała kampania promująca szczepienia.
Na temat szczepień krąży wiele mitów w internecie i między innymi o tym rozmawiali w Poznaniu naukowcy z organizatorami szczepień. Specjaliści zajmujący się leczeniem i badaniem nowotworów głowy i szyi przedstawili dane dotyczące roli wirusa brodawczaka ludzkiego, czyli HPV, w rozwoju chorób nowotworowych.
Najbardziej funkcjonującym mitem jest to, że przede wszystkim powinniśmy szczepić wyłącznie dziewczęta, bo działamy tutaj wyłącznie, jeżeli chodzi o profilaktykę raka szyjki macicy.
Onkolog profesor Paweł Golusiński.
Jak wskazują badania w Europie, wiemy dzisiaj, że nowotwory głowy i szyi właśnie, HPV zależne, czyli głównie nowotwory gardła środkowego, jeżeli w swojej ilości już przewyższają często właśnie raka szyjki macicy, stąd niezmiernie istotne jest, żeby szczepienie odbywało się zarówno w populacji dziewcząt, jak i w populacji chłopców, bo tylko wtedy przynosi to realny efekt ochronny. Pewne praktyki seksualne sprzyjają przenoszeniu infekcji, jeżeli chodzi o głowę i szyję, bo głównie chodzi tutaj o infekcję, jeżeli chodzi o jamę ustną, bo tam jest ten, można powiedzieć, początkowy etap, który następnie prowadzi do rozwoju nowotworu. Ale my musimy pamiętać, że to są informacje, które my mamy, czyli wiadomo, że zwiększona liczba partnerów seksualnych w ogóle sprzyja transmisji, ale my musimy pamiętać, że my nie mamy możliwości wpływania na pewne przyzwyczajenia czy na styl życia. Natomiast mamy możliwość profilaktyki, żeby po prostu zapobiegać i zmniejszać znacząco ryzyko poprzez właśnie stosowanie profilaktycznych szczepień.
Chodzi o to, żeby on się nie rozwinął.
Infekcja wirusem HPV w większości przypadków kończy się w żaden sposób nieszkodliwy dla nas. Ulega on w sposób naturalny usunięciu z organizmu. Tylko w niektórych sytuacjach prowadzi do rozwoju nowotworu, jakich to jest często jeszcze w trakcie badań. Natomiast musimy pamiętać, że im więcej jest nosicieli, im większej tej infekcji jest w populacji, tym większe jest ryzyko wystąpienia jednak zachorowalności na nowotwory.
Nie powiem w tej chwili, czy byliśmy pierwszym miastem.
Urszula Piaszczyńska, Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Poznania.
Ale na pewno byliśmy jednym z niewielu miast, które rozpoczęło tego rodzaju profilaktykę. Także od 2008 roku był już ten program realizowany na rzecz mieszkańców. mieszkańców Poznania.
Równie ważne jak dostęp do tych szczepień jest to, żeby właśnie ludzie wiedzieli, dlaczego to jest takie ważne.
No nieraz mieszkańcy mówią wprost, dzwonią, czy jak się spotykamy, że a po co edukacja, ulotki, plakaty i tak dalej, dajcie więcej pieniędzy na szczepienie takie, czy na zakup świadczeń takich, czy innych. Natomiast na przestrzeni tych wielu lat myślimy, że ta edukacja odniosła jednak skutek. Był duży opór materii, tak, dużo mieszkańców było w ogóle nieświadomych. W tej chwili jest sytuacja, że dzwonią, dopytują się, a kiedy, a gdzie można się zaszczepić. Także ten trend poprawił się, co bardzo nas cieszy.
Potrafi Pani powiedzieć, jaki procent nastolatków jest teraz wyszczepiony w Poznaniu?
Planowaliśmy zaszczepienie mniej więcej każdego roku około 10%, tak maksymalnie, czyli tak mniej więcej 500, troszeczkę ponad 500 osób. W tej chwili troszeczkę będzie mniej, w granicach 350 do 400.
Cały czas czekamy na ostateczne decyzje, jeżeli chodzi o ten rządowy program.
Miejmy nadzieję, że ten program wejdzie na skalę ogólnopolską i dużo więcej osób będzie mogło z tego korzystać.
Generalnie dane w Australii w tej chwili mamy powyżej, można powiedzieć, 75-80% wyszczepioność w ogóle populacyjną, czyli u chłopców i u dziewcząt. Na przykład w Wielkiej Brytanii, która dużo później wprowadziła taki program szczepień, to jest około połowy. Ale tam już widać realny wpływ tych akcji szczepień na rozwój, głównie oczywiście raka szyjki macicy, bo to jakby było widoczne jako pierwsze, ale również rozwój nowotworów właśnie głowy i szyi, a także ilości infekcji. Czyli niekoniecznie prowadzenie nowotworów, ale po prostu zmniejszenie populacyjnej ilości infekcji wirusem HPV. No tutaj przede wszystkim musimy stawiać na informacje. To jest właśnie bardzo przykre, jeżeli są środki pewne przeznaczane na szczepienia, jest dostępność, a nie ma chętnych na te szczepienia. Ja mam dzieci nastoletnie, więc synów, więc widziałem, jaka była zgłaszalność w ich grupie wiekowej do szczepień, jak stosunkowo nieduża wiedza na ten temat, że właśnie na przykład chłopcy powinni również być szczepieni w tym kierunku. I wydaje mi się, że tu jest jeszcze bardzo, bardzo dużo, no też nasza rola, żeby o tym mówić i informować o tym naszych też pacjentów, bo to jest bardzo ważne.
Na zdrowie.
Coraz więcej uczelni, także niemedycznych, zaczyna kształcić przyszłych lekarzy. Potrzeby na rynku są ogromne, medyków ciągle brakuje. W Wielkopolsce od nowego roku akademii trzecia uczelnia będzie kształcić przyszłych lekarzy. Po Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu i Akademii Kaliskiej teraz kierunek lekarski otwiera Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu.
Uczelnia przyjmie na pierwszy rok co najmniej 40 przyszłych lekarzy. Wątpliwości dotyczące kształcenia przyszłych medyków poza uniwersytetami medycznymi ma samorząd lekarski. Rozmawiałam o tym z wiceministrem zdrowia Piotrem Bromberem i doktorem Włodzimierzem Usarkiem z Akademii Nauk Stosowanych.
Duża dynamika, jeżeli w ogóle chodzi o wzrost liczby uczelni kształcących na kierunku lekarskim. W 2015 było to 15 uczelni. W tej chwili kształci już 24. Prawdopodobnie będzie to około 30 uczelni, które zaczną kształcić w nowym roku akademickim. Te nowe uczelnie zaczynają od 40-60 miejsc, także ten parametr jakościowy jest bardzo ważny, czyli pilnowanie jakości jest dla nas bardzo ważne i z tego, jak rozmawiamy z władzami uczelni, również to podkreślamy w tym dyskursie, że taka jest nasza intencja, że z jednej strony zależy nam oczywiście na tym parametrze ilościowym, bo ta dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej jest w dużej mierze zdeterminowana od liczby personelu, nie tylko oczywiście lekarskiego, bo medycyna robi się coraz bardziej zespołowa, ale właśnie ta jakość, która jest pilnowana przez standardy kształcenia, ale ogólnie jakość, która mam nadzieję zostanie usankcjonowana przez ustawę o jakości i bezpieczeństwie pacjentów. Myślę, że w najbliższym czasie upublicznimy te dane i zakomunikujemy pewną liczbę, ile studentów rozpocznie nauczanie na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym.
Jak to szkolenie będzie wyglądało w prywatnej uczelni?
Na takich samych zasadach jak w uczelniach publicznych, czyli 6 lat studiów, studia najpierw w ławkach, a następnie w szpitalach klinicznych, w dobrych szpitalach klinicznych, z dobrą obsadą, z prawdziwymi profesorami. Nasi studenci będą naprawdę dobrze przygotowani. Po pierwsze, że też oni będą za to płacili, więc będą wiedzieli, z czego musieliby zrezygnować. Jeżeli mamy pielęgniarki, proszę zobaczyć, ile lat szkolimy pielęgniarki na naszej uczelni, nie ma żadnych zarzutów. Zdają egzaminy bardzo dobrze. Te egzaminy są państwowymi egzaminami.
Jeśli chodzi o kadrę?
Mamy kadrę profesjonalną, profesorów, pracowników naukowych, z którymi podpisaliśmy porozumienie. porozumienia i umowy. Wiele jest pytań, czy my mamy kadry, że nie mamy kadry. Proszę pamiętać o tym, że każdy wniosek przed złożeniem do ministerstwa musi być zaopatrzony w kadry oraz w szpitale, prosektoria i tak dalej, i tak dalej. My myślimy o Wielkopolsce, o Polsce. Czym więcej lekarzy dla nas, tym jest lepiej. Widzimy, jakie są kolejki w przychodniach, a młodzież chętnie garnie się do tego, więc dajmy im tylko dobrą naukę, a będziemy z tego zadowoleni wszyscy.
Rozumiem, że program nauczania taki sam jak na uczelni publicznej, czyli już w pierwszym roku zajęcia w szpitalu, tak?
Jakim? Tak, praktyki są, to w zależności od tego pan dziekan wybierze ten szpital, zobaczymy, gdzie najlepiej to jest. Mamy 14 szpitali w Poznaniu, poza tym mamy szpitale powiatowe, więc mamy szeroką gamę. Mamy najnowsze szpitale, które są w Poznaniu otwarte i z nimi współpracujemy.
Jakieś umowy już wstępne, podpisane?
Tak, proszę pamiętać, że my nie jesteśmy na rynku od dzisiaj. My, mówię, od wielu lat kształcimy i pielęgniarki na pierwszym stopniu, i pielęgniarki na drugim stopniu, i ratownictwo medyczne, fizjoterapia i poszczególne kierunki, więc z tym szpitalem już od dawna współpracujemy, więc szeroka jest gama i szpitale chętnie z nami chcą współpracować.
Wymogi takie same jak na uczelni publicznej,
tak,
te same rozszerzone matury?
To oczywiście, że tak, nic tu nie zmieniamy, zasady są normalne, jest to konkurencja świadectw.
Wiadomo, że nie każdego studenta stać będzie na to, żeby zapłacić, będzie mógł korzystać z kredytu.
Tak,
państwo
oczywiście.
Państwo to jakoś ułatwiacie?
Tak, jesteśmy przygotowani, mamy podpisane porozumienie z bankiem, który będzie finansował, można powiedzieć, że w całości kredyt za te studia. I teraz tylko student, jeżeli będzie chciał, może taki kredyt się ubiegać. Myśmy już to wystąpili do pana ministra o wpisanie na tą listę. Jesteśmy na tej liście już wpisani i jest to duże ułatwienie dla każdego ze studentów.
Ja rozumiem, że jeżeli wybiorą te specjalizacje ważne dla Ministerstwa Zdrowia, to być może ten kredyt będzie umorzony.
Myślę, że na pewno tak. Tam sobie trzeba sprawdzić, spełnić jeszcze kilka warunków, ale to już studenci sami mają wgląd w to i na pewno się to będzie im opłacało. Nie idziemy na ilość, idziemy na jakość po prostu. Natomiast ta grupa pierwsza nie będzie mniejsza niż 40 osób, bo to jest nieopłacalne dla uczelni niepublicznej, zresztą dla każdej uczelni ta jest nie mniejsza. Na pewno nie więcej jak 80 tych osób. Zobaczymy, na razie ogłaszamy rekrutację, zobaczymy, co będzie dalej się działo.
Też kierunek lekarsko-dentystyczny? Też o tym
nie, na razie zróbmy jedną rzecz dobrze. Chcę się przyłożyć dobrze do tego pierwszego roku i kolejnych lat, żeby dobrze rozpocząć te studia. Centrum symulacji medycznych plus centrum symulacji komputerowych. Nie będziemy mieli nic gorszego jak uniwersytety publiczne.
Będzie miał kto uczyć tych przyszłych lekarzy?
Mamy świadomość, że to staje się dużym wyzwaniem. Między innymi niedawno powołaliśmy taki interdyscyplinarny zespół Młody Dydaktyk, który ma wypracować. I to też w dużej mierze bazujemy tutaj na doświadczeniu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Chcemy wypracować rozwiązania zachęcające młodych ludzi do pracy dydaktycznej. Nie tylko i wyłącznie pracy naukowej, ale również pracy dydaktycznej i ta praca naukowa, dydaktyczna z pracą w klinice, myślę, że to definiuje tą atrakcyjność nie tylko studiowania, ale również i ukierunkowania na tą pracę dydaktyczną. Każdy absolwent kierunku lekarskiego zdaje lekarski egzamin końcowy, później zdaje lekarski egzamin specjalizacyjny. Każdy jest poddawany procesu samodoskonalenia, samokształcenia, który jest określony w ustawie. Planujemy, żeby każdy również student nie tylko kierunku lekarskiego, ale każdego kierunku medycznego zdawał egzamin, który weryfikuje kompetencje i umiejętności. Także wyzwania, jeżeli chodzi o ten etap weryfikacji wiedzy, będą takie same dla każdego absolwentów.
Magazyn na zdrowie.
Zgodnie z ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej, koordynatorzy onkologiczni powinni już pomagać pacjentom chorym na raka w przechodzeniu przez proces diagnostyki i leczenia. Termin wejścia w życie tego przepisu ustawy upłynął 20 maja.
Szpitale w tym zakresie mogą bazować na doświadczeniach Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu, gdzie koordynatorzy onkologiczni pomagają pacjentom od wielu lat.
Wielkopolskie Centrum Onkologii, sekcje koordynatorów i wprowadziliśmy zespoły interdyscyplinarne w czerwcu 2006 roku.
Mówi Katarzyna Paczkowska, kierownik sekcji koordynatorów w Wielkopolskim Centrum Onkologii.
Pierwszą grupą chorych objętą taką opieką koordynatora byli pacjenci z nowotworem piersi. Kolejną grupą byli pacjenci z nowotworami dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Był to rok 2009 i z momentem wejścia w 2015 pakietu onkologicznego, czyli tak zwanej karty DILO, opieką zostali wszyscy pacjenci Wielkopolskiego Centrum Onkologii. W zespole mam 13 koordynatorów. Każda z osób ma przydzielonego pacjenta z poszczególnych grup narządowych i takiego pacjenta prowadzimy od początku do samego końca, czyli odbywają się konsylia, to są tak zwane zespoły, które się spotykają przed rozpoczęciem leczenia, a także kolejne po uzyskaniu już wyników histopatologicznych po leczeniu, czyli żeby ustalić dalszy tok leczenia.
Koordynatorzy są takim bardzo istotnym elementem całego procesu diagnostycznego i terapeutycznego.
Profesor Andrzej Roszak, rzecznik Wielkopolskiego Centrum Onkologii.
Nasze doświadczenia pokazują, że w tym zawiłym procesie interdyscyplinarnego leczenia, kiedy są różne metody leczenia prowadzone, osoba koordynująca, która pomaga przejść przez te meandry jest kluczowa. I to jest sytuacja, która niezwykle pomoże i ułatwi pacjentom poruszać się w systemie. Szczególnie teraz, kiedy mamy sieć onkologiczną, gdzie współpraca pomiędzy szpitalami na różnym poziomie referencyjności będzie wymagała przepływu informacji, a także prowadzenia pacjenta między różnymi jednostkami.
Wszystkie są pielęgniarkami medycznymi, w tym, przepraszam, jeden pielęgniarz z tytułem magistra też pielęgniarstwa oraz ze specjalizacjami onkologicznymi. Są dwie koleżanki, które zajmują się stricte kartą leczenia onkologicznego, są to koordynatorki medyczne. Mamy także w swoim zespole kolegę, który mieszkał kiedyś na Ukrainie, obecnie mieszka w Polsce i jest dedykowany dla pacjentów z Ukrainy.
Przychodzi pacjent do Wielkopolskiego Centrum Onkologii zestresowany z podejrzeniem raka. Jak to wygląda w praktyce?
Pacjent trafia w pierwszej kolejności do poradni. Poradnia przeprowadza pierwszy wywiad, też zależy jak, bo mamy poradnię Breast Unit, czyli poradnię dedykowaną pacjentkom z piersią. I tam pacjent w pierwszej kolejności trafia do takiego naszego punktu, który jest przygotowany na parterze. Tam przeprowadzona jest taka pierwsza rozmowa z osobą, która tą rejestrację prowadzi. Przeprowadzamy wywiad. W poradni jest przeprowadzona konsultacja. I od razu tego samego dnia jest elektronicznie przesyłany do nas, do koordynatorów. Dziewczyny już wiedzą, kto kogo przyjmuje, gdzie, z jakiej poradni. Takiego pacjenta przygotowuje, dostaje informację telefoniczną już zaraz po pierwszej wizycie, żeby potwierdzić, czy faktycznie wie już o tych wszystkich wizytach, jak to wszystko dalej wygląda. No i dalej to cała droga się już toczy. Dziewczyny są non-stop, nasze koordynatorki, z pacjentami w kontakcie. Jeżeli chodzi o pacjentów spoza grupy nowotworami piersi, pacjenci trafiają także do poradni. Najczęściej te terminy wszystkich badań otrzymują już w poradniach, więc mamy całą informację o pacjencie. My przygotowujemy tego pacjenta na konsylium. Po konsyliach kontaktujemy się z pacjentami, umawiamy na konkretne wizyty do konkretnych specjalistów. Pacjenci nie błądzą, nie chodzą po rejestracjach, otrzymują konkretny termin, konkretnego dnia, godzinę gdzieś mają zgłosić.
Z Państwa doświadczenia wynika, że koordynator onkologiczny powinien mieć jednak jakieś wykształcenie medyczne, bo tutaj jest i takim trochę tłumaczem, i pośrednikiem, i trochę po części psychologiem.
Na pewno potrzebne jest wykształcenie medyczne w tym zakresie, dlatego że pielęgniarka nie dość, że ma szeroką także wiedzę medyczną, ale także te relacje pomiędzy pacjentem a pielęgniarką mają jakieś szczególne znaczenie. Poza tym pielęgniarka potrafi w wielu momentach odpowiedzieć na szereg pytań, jakie ma pacjent. To jest jakby jedno. Dwa, w kraju jest droga kształcenia osób, które by zajmowały się tą koordynacją i wydaje się, że to jest właściwa droga. Pomoc na drodze tego leczenia pacjenta, obojętnie z jakim rozpoznaniem, nie tylko onkologicznym, pomaga i ułatwia chorym, ale także ułatwia środowisku medycznemu. Ona skraca terminy, wyprostuje ścieżki i to jest wszystko niezwykle istotne. W gruncie rzeczy to jest opłacalna działalność.
Posiadamy telefony służbowe i oczywiście pacjenci dzwonią w późnych godzinach popołudniowych. Mamy nawet jednego pacjenta, który dzwoni codziennie do koordynatora, codziennie, ale ma taką potrzebę, więc jeżeli ma taką potrzebę, to nawet chociaż kilka słów z nim zamienić, to wtedy się z nim koleżanka kontaktuje. Więc mamy telefony służbowe, dzwonią do domu, jeżeli jest możliwość, to koleżanki odbierają, oczywiście nie zawsze, ale jeżeli jest taka możliwość, to zawsze jest na drugi dzień telefon, jest oddzwaniamy, żeby dowiedzieć się, jakim problemem się pacjent borykał, czy możemy pomóc.
I zostajemy jeszcze w Wielkopolskim Centrum Onkologii, bo szpital będzie wykorzystywał pionierską metodę radioterapii. Pierwsze urządzenie do tak zwanej radioterapii FLASH zbuduje Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Ponad 5,5 miliona złotych unijnego dofinansowania właśnie przekazał na ten cel samorząd województwa.
Urządzenie typu FLASH będzie wysyłać bardzo krótki impuls przy bardzo dużej dawce promieniowania. Jak działa ta technologia? O tym rozmawiam z dyrektorem Narodowego Centrum Badań Jądrowych, profesorem Krzysztofem Kurkiem.
Myśmy zbudowali ten akcelerator jako demonstrator technologii, bo to jeszcze jest daleka droga do produktu. Jakieś 2-3 lata temu. Pokazaliśmy wtedy, że potrafimy zrobić taki akcelerator i że on ma odpowiednie parametry. Natomiast żeby to był akcelerator medyczny do zastosowań medycznych, to on musi spełnić całą masę rygorów i musi być w odpowiedniej technologii medycznej wyprodukowany. Na bazie tej struktury, którą mamy zainstalowaną, to jest bardzo nowoczesna struktura, tak zwana bezpłaszczowa, możemy wyprodukować akcelerator FLASH i taki projekt chcemy zrobić. FLASH ma polegać na tym, że że będzie bardzo krótki impuls, za to bardzo duża dawka. Na ogół nie daje się dużych dawek, no bo one wydawałyby się, że są szkodliwe, więc nie można czeka naświetlać dużymi dawkami. Ale w przypadku mikroimpulsu można spróbować dużych dawek i wtedy się okazuje, że są pierwsze wyniki na świecie, które pokazują, że to jest bardzo obiecująca terapia. To znaczy pewne nowotwory, które się nie dają zabić przy pomocy standardowej radioterapii, tutaj są podatne na zniszczenie, więc to jest pewna szansa na leczenie nowotworów w troszkę inny sposób. Trzeba mieć akcelerator, który ma dużą dawkę i bardzo krótki impuls. I dlatego on się nazywa flash.
Technologia nowa, czyli też musi ją poprzedzić seria pewnie badań.
No, musimy zrobić najpierw maszynę, następnie przetestować ją prawdopodobnie na komórkach, hodowlach komórkowych i dopiero wtedy taka maszyna może zostać poddana badaniom klinicznym, czyli no już zastosowana w szpitalu. Ta pierwsza wersja tej maszyny będzie w zasadzie takim materiałem badawczym, to znaczy będzie testowała na przykład komórki rakowe wyprodukowane, a następnie no, jak to działa.
Prawda? Realnie? Kiedy?
To jest krótki projekt. My w ciągu roku mamy tą maszynę skonstruować. Natomiast kiedy się z tego przerodzi maszyna do zastosowań już dla pacjentów, no na to pytanie nie wiem odpowiedzieć, bo to od wielu czynników zależy.
Pozwala na osiągnięcie, które dopiero zaczynamy, ultrawysokiej mocy dawki. To zupełnie nowatorska metoda, tak zwana radioterapia typu flash, która pozwala, no jest w sferze badań na świecie, jest bardzo niewiele doniesień na ten temat, bo bardzo niewiele jest takich urządzeń. No to urządzenie właśnie, to co jest jego nowatorskie, to że ono będzie pozwalało na tak ultrawysoką moc dawki. Normalnie, tak jak mówiliśmy, to trwa w ciągu kilku minut tą dawkę, do godziny trzeba dostarczyć, a tu jest w ciągu 1/5 sekundy, więc pokazuje zupełnie inne działanie. No to pozwala oszczędzać tkanki zdrowe, czyli spodziewamy się, i tak wynika z doniesień, znacznie mniejszych skutków ubocznych, co jest niezwykle, niezwykle ważne.
Przy tej radioterapii to jest jedno podanie?
Powiedzmy tak, no przy radioterapii typu flash to jeszcze mamy mało wiedzy na temat. Też zakładamy, że to będzie jedno podanie, przy czym stosowanie u ludzi to jeszcze daleka droga. Trzeba powiedzieć, że na świecie został chyba napromieniony jeden czy dwóch pacjentów dopiero tą metodą. Jesteśmy w fazie badań przedklinicznych, ale no jako jedyni w Polsce będziemy te badania prowadzić. Natomiast w przypadku radioterapii śródoperacyjnej konwencjonalnej to jest jedno podanie w trakcie operacji.
I rozumiem, że to skraca potem czas leczenia.
No nie ma, unikamy w ogóle wielotygodniowego leczenia potem. Trzeba sobie powiedzieć, że na 5000 pacjentów, których napromieniamy, no to tą metodę możemy zastosować w 100, może trochę więcej, więc to...
A ilu w ogóle pacjentów szpitala korzysta z radioterapii?
Około 5000 rocznie
tak?
Nowych pacjentów, przy czym oni przechodzą wielokrotnie, ale powiedzmy takich odrębnych PESELi, jak my to nazywamy, 5000.
Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu, profesor Julian Malicki, dodaje, że będzie to pierwsze takie urządzenie w Polsce i jedno z nielicznych na świecie. Trafi do szpitala już w najbliższych miesiącach. Będzie działać w specjalnym pomieszczeniu.
Na zdrowie.
Z pasją po zdrowie to hasło tegorocznego cyklu imprez prozdrowotnych pod tytułem Kaliski Tydzień Zdrowia. Organizuje je Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu.
To 10. jubileuszowa edycja imprezy, która ma promować zdrowy styl życia. Z czego będzie można skorzystać? O tym z Kalisza Danuta Sienkiewicz.
Na najmniejszy stopień oddziałuje na nasze zdrowie służba zdrowia, bo tylko 10%. 20% są to czynniki biologiczne, 20% środowiskowe, a najwięcej, bo aż 50% ma styl życia. Na pozostałe z nich człowiek nie ma wpływu, aż takiego wpływu, jak właśnie na własny styl życia.
I dlatego Państwowa Inspekcja Sanitarna w Kaliszu organizuje Tydzień Zdrowia. Podczas tych kilku dni chce przekonywać, jak ważna jest profilaktyka, ruch na świeżym powietrzu i racjonalne odżywianie. Tego nie zastąpi żadna inna suplementacja, mówi Elżbieta Wojtyła z Kaliskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
W związku z tym Państwowa Inspekcja Sanitarna proponuje programy prozdrowotne dla szerokiej grupy odbiorców od przedszkoli, przez szkoły podstawowe, szkoły średnie, a również współpracujemy z seniorami. Czyli można powiedzieć, że jest to od juniora do seniora. Właśnie głównym celem Kaliskiego Tygodnia Zdrowia jest kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych.
A promocji zdrowego stylu życia mają służyć konkursy, turnieje, quizy, konkurencje sportowe.
Każdy może wziąć udział i jakby zagłębić się w tematykę profilaktyki. Mamy 10 konkursów plastycznych, ale w tych 10 konkursach mamy prawie 200 prac do oceny. Mamy konkurencje sportowe, w których w tym roku będzie brało udział 632 uczestników.
Całość rozpocznie w poniedziałek uroczysty korowód, w którym weźmie udział kilkuset uczestników.
Korowód wyrusza z ulicy Kościuszki, spod Urzędu Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Urzędu Miasta i udajemy się w kierunku teatru. Tam będzie uroczyste rozpoczęcie i otwarcie Kaliskiego Tygodnia Zdrowia. W samym korowodzie również mamy przedszkolaki, uczniów szkół podstawowych, średnich. Mam nadzieję, że seniorzy również dołączą.
Wszystkie wydarzenia sportowe odbędą się w hali Technikum imienia Świętego Józefa w Kaliszu. Tam też odbędą się turnieje dla przedszkolaków, a także uczniów szkół i seniorów, mówi szef kaliskiego sanepidu Marek Stodolny.
Przenieśliśmy się tam ze względu po prostu na ilość uczestników, z czego się bardzo cieszymy, bo jednak tych kilkaset osób, które weźmie udział w tych wszystkich naszych zmaganiach, no musi mieć odpowiednie miejsce, no i potem kończymy to uroczystym podsumowaniem, uroczystą galą 2 czerwca o godzinie 11 też w Technikum Świętego Józefa. Te dni są wypełnione wtorek, środa, czwartek imprezami sportowymi. Naszą taką ideą jest łączenie pokoleń. To zdrowie to nie tylko jest ważne, no od, powiedzmy, małego, od szkoły, ale są przecież seniorzy, którzy też czynnie uczestniczą w różnych imprezach sportowych i dbają o swoje zdrowie i też staramy się ich tutaj zaaktywizować.
Dla seniorów przygotowano m.in. wspólny Nordic Walking. Wiceprezydent Kalisza Mateusz Podsadny podkreśla, że to impreza, która ma zaaktywizować wszystkich, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie.
Same tematy, które są w konkursach, quizach podczas Kaliskiego Tygodnia Zdrowia obrazują nam, z jak ważnym wydarzeniem mamy do czynienia. Tylko przytoczę, iż jest tu mowa i tytuły, to zdrowie ważna sprawa, moja rodzina wolna od papierosów, wolna od nałogów, higiena ważna sprawa.
Do Kaliskiego Tygodnia Zdrowia dołączyło też starostwo powiatowe. Jak mówi wicestarosta Zbigniew Słodowy, powiat prowadzi programy prozdrowotne dla mieszkańców.
Powiat Kaliski uczestniczy w 2 dużych zdrowotnych projektach. Jest to projekt wczesnego wykrywania czerniaka oraz WZW, czyli wirusowe zapalenie wątroby. W tej chwili liczba przebadanych, zdiagnozowanych, uczestniczących w projektach osób oscyluje w granicach kilku tysięcy.
Kaliski Tydzień Zdrowia zakończy się w piątek galą i wręczeniem nagród.
Te wszystkie tematy, ale też dużo więcej można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Audycje. Zapraszamy na kolejne spotkanie z wielkopolską medycyną za tydzień o tej samej porze.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.